The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dobry, rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, a jest to 13 dzień listopada, czyli 317 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 48 dni. Słońce wzeszło o 6.43, zajdzie o 16.46, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 3 minuty. Dziś imieniny obchodzą Stanisław i Mikołaj. Urodzeni 13 listopada cenią sobie niezależność, dużą wagę przywiązują do honoru i godności osobistej. Są zazwyczaj opanowani. Destrukcyjnie działa na nich nadmierna wrażliwość i zmienność nastrojów. Najlepsze życzenia oczywiście towarzyszą naszym jubilatom i naszym solenizantom dnia dzisiejszego, a przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. I jeśli chodzi o pogodę, będzie zimno i jest zimno. Dzisiejsza temperatura maksymalna 53 stopnie, natomiast odczuwalna o prawie 10 stopni mniej, a więc warto wziąć szalik czy rękawice z domu, szczególnie jeżeli Państwo będziecie wracać w późnych godzinach popołudniowych do domu. 39 to temperatura nocą, natomiast jutro i pojutrze również temperatury w granicach 50 paru stopni, z tym, że będzie chłodniej jeszcze w nocy. Jutro ma spaść temperatura poniżej celsjuszowskiego zera, cieplejsze będą w czwartek, piątek i sobota, natomiast później już temperatury ponownie tylko w granicach 50 paru stopni. Natomiast powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat z księdza Jana Twardowskiego. Skarżymy się nieraz, że jesteśmy samotni, niekochani. Nikt nie przysyła nam życzeń. Ważniejsze jest jednak, czy my kogoś naprawdę kochamy.
Po trochu tracę fragment siebie.
Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej.
Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie ma.
kwiat jabłoni i nosił ten utwór tytuł Było minęło. A teraz nasze kalendarium. Rok 1239. Wyprawy krzyżowe. Klęska krzyżowców w bitwie z wojskami egipskimi pod Gazą. 1308. Krzyżacy zajęli Gdańsk i dokonali rzezi jego mieszkańców. 1775. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wojska amerykańskie pod wodzą generała Richarda Montgomery'ego zdobyły Montreal. 1817. We Lwowie powstał Zakład Narodowy imieniem Ossolińskich. Ossolineum, biblioteka, wydawnictwo i ośrodek badań nad kulturą polską. 1924. Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. 1927. Oddano do użytku podwójny Holland Tunnel pod rzeką Hudson. 1934. Rząd włoski nakazał nauczycielom pracę w mundurach partii faszystowskiej. 1939. Premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski powołał Komitet Ministrów do Spraw Kraju oraz Związek Walki Zbrojnej. Organizacja ta zastąpiła Służbę Zwycięstwu Polsce. ZWZ miało skupić wojskową konspirację na ziemiach polskich. Komendantem został Kazimierz Sosnkowski, rezydujący w Paryżu. W kraju działalnością ZWZ kierował pułkownik Stefan Rowecki, pseudonim Grot. 1945. Władysław Gomułka stanął na czele nowo utworzonego Ministerstwa Ziem Odzyskanych w tymczasowym rządzie jedności narodowej. Rok 2015. W serii zamachów terrorystycznych w Paryżu i Saint-Denis zginęło 137 osób, a ponad 300 zostało rannych, w tym 99 ciężko. Rok 2015. Prezydent RP Andrzej Duda desygnował na urząd premiera Beatę Szydło. A teraz nasz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce dziś wynosi 4,15 zł. Ropa Brent i WTI poszły w dół. $81.60 ta pierwsza, druga 77,23. Złoto również spadło na giełdach. $1,935.95 to cena za uncję.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609-278-9580. 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
pierwsze posiedzenie Sejmu nowej 10. kadencji. Marszałek senior Marek Sawicki uroczyście otworzył obrady i zaintonował wspólne śpiewanie hymnu narodowego. Przemówienie do posłów wygłosił prezydent Andrzej Duda. Deklarował gotowość współpracy z nowym parlamentem. Mówił też o konieczności kontynuacji ważnych dla Polski projektów rozpoczętych przez ustępujący rząd Mateusza Morawieckiego. Przenosimy się na Wiejską. Na sali obrad jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś całego przemówienia prezydenta. Powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Duda.
Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Mówił, przemawiając i przypominając słowa ojca niepodległości Romana Dmowskiego, prezydent Andrzej Duda, a zwracając się do posłów nowej kadencji, prezydent podkreślił, że wybory przeprowadzone 15 października pokazały, jak silna jest w naszym kraju demokracja. Polacy poszli do urn, dokonali wyboru, który powinien być zobowiązaniem dla wszystkich posłów.
To od waszych decyzji, od tego, jak będziecie sprawować swój mandat, zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą.
Prezydent zapowiedział, że każda ustawa, która wyjdzie z parlamentu, będzie służyła rozwojowi Polski, uzyska jego poparcie. Andrzej Duda przestrzegł jednak, aby nie traktować prezydenckiego weta jako usprawiedliwienia do braku realizacji wyborczych deklaracji.
Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je.
Prezydent Duda zapowiedział, że programy dotyczące bezpieczeństwa, rozwoju naszej armii powinny być kontynuowane. Liczę, jak dodał Andrzej Duda, że modernizacja będzie przebiegała nadal sprawnie, a wydatki na obronność będą na poziomie 4% PKB utrzymane.
Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Na posiedzeniu Sejm wybierze marszałka Izby. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy jest Szymon Hołownia. Poseł Polski 2050 Michał Kobosko mówi, że lider jego partii przygotowywał się do tej roli od 4 lat, czyli od momentu, kiedy ogłosił start w wyborach prezydenckich.
Przede wszystkim on ma konkretny plan dla polskiego Sejmu, dla polskiego parlamentu. To nie jest dla niego funkcja, laska marszałkowska, honory i tak dalej, tylko dla niego to jest konkretna praca związana z tym, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Polska musi powrócić na drogę pełnego szacunku do parlamentaryzmu.
Zgodnie z harmonogramem obrad, wybór wicemarszałków odbędzie się o 19:00. Dwie wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Dziś w centrum uwagi ministrów spraw zagranicznych 27 europejskich krajów w Brukseli. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powtórzył przed spotkaniem wczorajszy apel o natychmiastowe przerwy humanitarne, by dostarczyć pomoc do Strefy Gazy i ewakuować ludność cywilną. W sprawie Ukrainy padły przed spotkaniem apele o dozbrajanie tego kraju.
Oprócz apelu o przerwanie walk w Strefie Gazy jest także potępienie Hamasu za wykorzystywanie szpitali i cywilów jako żywych tarcz i apel do Izraela, by maksymalnie chronił cywilów. Tak komentował to szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Cieszę się, że udało nam się uzgodnić wspólne oświadczenie, zwłaszcza, że w przeszłości było to trudne, bo część unijnych krajów ma proizraelskie nastawienia, część sympatyzuje z Palestyńczykami. Mimo wojny na Bliskim Wschodzie Unia musi dozbrajać Ukrainę. Tak z kolei mówił przed spotkaniem minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis. Putin przygotowuje się do strzepnięcia kurzu ze swoich planów zwycięstwa, które na moment musiał odłożyć na półkę. Szef litewskiego MSZ-u nawiązał do problemów z dozbrajaniem Ukrainy. Chodzi m.in. o amunicję. Z 1 000 000 sztuk obiecanych do marca przyszłego roku Unia na razie przekazała 1/3. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Pierwsi Polacy ewakuowani z Gazy są w drodze do kraju, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wczoraj grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskim obywatelstwem wyjechała z palestyńskiej enklawy. Na ewakuację czeka jeszcze kilkanaście kolejnych osób.
Ministerstwo poinformowało w mediach społecznościowych, że pierwsza grupa Polaków jest już na pokładzie wojskowych samolotów, które nad ranem przyleciały do Egiptu. Wcześniej informowano, że przez granicę w Rafa przeszło 18 osób. To oznacza, że kolejnych 11 osób, które mają być w okolicach przejścia granicznego, ale po stronie palestyńskiej, czeka na możliwość wejścia do Egiptu. Przejście w Rafa to jedyne miejsce, z którego obcokrajowcy oraz Palestyńczycy z zagranicznymi paszportami mogą wydostać się z Gazy. Międzynarodowa ewakuacja, w ramach której z Gazy wyjechali także Polacy, jest prowadzona od kilkunastu dni. Egipska Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj z Gazy wyjechało ponad 800 osób. To największa liczba ludzi, jacy wyjechali z palestyńskiej enklawy w ciągu jednego dnia. To też oznacza, że w sumie ewakuowano już około 1500 osób. Na listach do wyjazdu jest około 7000 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron został nowym ministrem spraw zagranicznych tego kraju. Zastąpił w tej roli Jamesa Cleverley'ego. Cameron, który został premierem w maju 2010 roku, ustąpił ze stanowiska w lipcu czerwcu 2016, niespełna 3 tygodnie po referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jego powołanie na stanowisko szefa dyplomacji jest z kilku powodów ogromną sensacją. Po pierwsze, niezwykle rzadko zdarza się, by były premier obejmował później niższe rangą stanowiska. Po drugie, od 7 lat nie udziela się czynnie w polityce, a po trzecie, Cameron opowiadał się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii, podczas gdy jego obecny szef, premier Rishi Sunak, za wystąpieniem. Ukraińskie oddziały wykorzystają złą pogodę, by odciąć Rosjan od zaopatrzenia. Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że już obecnie przeciwnik ma kłopoty z przerzutem amunicji, paliwa i sprzętu na front. W ich ocenie przymrozki, deszcz, błoto i ostrzał szlaków dostaw pozbawią agresora regularnej aprowizacji.
Potwierdził opinię analityków naczelnik oddziału prasowego Wojsk Lądowych Ukrainy major Wołodymyr Fito. Jeśli spadną ulewne deszcze, zmaleje częstotliwość wykorzystania lotnictwa i dronów. Również pojazdy będą miały trudności z przemieszczaniem się. Wypowiedź wojskowego cytują niezależne serwisy internetowe. Major Wołodymyr Fito dodaje, że odcięcie agresora od dróg zaopatrzenia pozwoli ukraińskiej armii na wymrożenie przeciwnika. Rosjanie już od kilku miesięcy mają kłopoty z aprowizacją. Po atakach dronów i dywersantów na most krymski zmniejszyła się liczba transportów wojskowych docierających tą drogą na Krym. Natomiast zniszczenie dróg i przepraw łączących Krym z obwodem chersońskim utrudnia przerzut amunicji i sprzętu do oddziałów walczących w tamtym rejonie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Wiadomości prezentowała Anna Kowalik-Bronkati. Eksodus darowizn z Harvardu. Wszystko przez protesty w obronie Gazy. 1600 absolwentów Uniwersytetu Harvarda zagroziło wycofaniem swoich datków, jeśli władze pilnie nie rozwiążą problemu antysemityzmu na kampusie, który pojawia się między innymi organizacją protestów w obronie Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy. Skarbiec uczelni może zostać uszczuplony prawie o 6 miliardów dolarów. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam informować Harvard odnośnie do konieczności jednoznacznego i natychmiastowego potępienia terroryzmu wobec ludności cywilnej. Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy musieli walczyć o uznanie naszego człowieczeństwa, zaznaczają w liście otwartym członkowie Żydowskiego Stowarzyszenia Absolwentów Harvardu, cytowanym przez CNN. Znaczna część z nich grozi wycofaniem swoich darowizn. Wśród nich są m.in. miliarderzy tacy jak Bill Ackman, założyciel Pershing Square, czy Leslie Wexner, dyrektor generalna Victoria's Secret. Owe stowarzyszenie powstało miesiąc temu i za swój główny cel wzięło ochronę studentów wyznania mojżeszowego na kampusie i oficjalnie przyjął definicję antysemityzmu przygotowaną przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. To szeroki, międzypokoleniowy ruch absolwentów, na który składają się i bardzo wpływowi darczyńcy i ci średni. Mówimy jednak jednym głosem, poinformowała jego współzałożycielka Rebecca Claire Brooks. Dyrektorka Harvardu Claudine Gay zwróciła się do społeczności akademickiej pisząc, że, cytuję, Harvard odrzuca wszelkie formy nienawiści, którym staramy się przeciwdziałać. Pozwolę sobie powtórzyć to, co inni kierujący uczelnią powtarzali wcześniej. Na Harvardzie nie ma miejsca na antysemityzm. Uniwersytet zapowiada działania, których celem jest zbadanie, w jaki sposób objawia się on w naszej społeczności. Zapowiedziała także wdrożenie programu szkoleń dla studentów, wykładowców i personelu. Datki stanowią część przychodów Harvardu. W zeszłym roku aż 45% dochodów budżetu pochodziło z darowizn o łącznej wartości 5,8 miliarda dolarów. Tymczasem izraelskie wojska dotarły w poniedziałek do bram głównego szpitala w strefie Gazy, pod którym ich zdaniem kryją się bojownicy Hamasu. Tymczasem według palestyńskich władz w szpitalu zmarło 32 pacjentów, odkąd w sobotę przerwało ono pracę z powodu braku paliwa i prądu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia strefy Gazy Ashraf Al-Qidra ogłosił, że wśród 32 pacjentów szpitala Al-Shifa, którzy zmarli w ciągu ostatnich 3 dni, jest troje wcześniaków. Z powodu braku zasilania przestały działać m.in. inkubatory. Później agencja AFP podała, że cytując nowsze dane palestyńskiego resortu zdrowia, zmarło 5 noworodków i 27 innych pacjentów. Z wcześniejszych informacji wynikało, że w szpitalu jest jeszcze ponad 30 noworodków wymagających opieki. W szpitalu wciąż znajduje się co najmniej 650 pacjentów, którzy liczą na ewakuację do jednej z placówek medycznych przez Czerwony Krzyż lub inną neutralną organizację, przekazała agencja Reutera. Dyrektor szpitala Mahmed Al-Salmiya powiedział natomiast CNN, że w środku jest około 7 tysięcy ludzi, w tym 1,5 tysiąca pacjentów i pracowników. Określił sytuację w placówce jako katastrofalną. Władze Izraela twierdzą, że w tunelach pod szpitalem znajduje się centrum dowodzenia i skład broni Hamasu. Oskarżają tę grupę o wykorzystanie pacjentów i personelu medycznego jako żywe tarcze, czemu Hamas oczywiście zaprzecza. Czołgi są przed szpitalem. Jesteśmy w pełnej blokadzie. To całkowity cywilny teren. Jest tu tylko infrastruktura szpitalna, pacjenci szpitala, lekarze i inni cywile. Ktoś powinien to przerwać, powiedział cytowany przez Reutera chirurg ze szpitala Al-Shifa. Dr Mohamed Mahalati. Zbombardowali zbiorniki z wodą, studnie i pompy tlenu. Zbombardowali wszystko w szpitalu. Z trudem udaje się nam przeżyć. Mówimy wszystkim, że ten szpital nie jest bezpiecznym miejscem do leczenia pacjentów. Robimy im krzywdę, trzymając ich tutaj, dodał. Chirurg wyjaśnia, że urodzone przedwcześnie noworodki, które w normalnych okolicznościach leżałyby w osobnych inkubatorach, są teraz kładzione po 8 w jednym łóżku. Dyrektor szpitala informował, że wcześniaki są owijane folią i kładzione obok termosów z ciepłą wodą, by je ogrzać. Według informacji palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca działalność przerywana jest z powodu braku paliwa i prądu. Również szpital El-Quds, drugi pod względem wielkości szpital w strefie Gazy. W poniedziałek agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych uczciły pamięcią ciszy pamięć 101 ich pracowników, którzy zginęli od początku wojny w strefie Gazy. To najwyższy bilans ofiar wśród pracowników humanitarnych w jakimkolwiek konflikcie od utworzenia ONZ-u po II wojnie światowej, zaznacza Reuters. W ramach bojkotu sponsorów Izraela tureckie władze lokalne związane z rządzącą partią prezydenta Recepta Erdogana porzuciły międzynarodowy system płatniczy na rzecz lokalnego. Władze 19 zarządzanych przez tę partię dzielnic Stambułu porzuciły międzynarodowe systemy i przechodzą na turecki system płatniczy TROI w ramach bojkotu Izraela i sojuszników tego państwa. TROI to założony w 2015 roku turecki dostawca systemów płatniczych, który zaczął zyskiwać popularność wraz z bojkotem systemów amerykańskich. Kontynuujemy bojkot Izraela i jego zwolenników. Odbyliśmy niezbędne spotkania i rozpoczęliśmy proces przechodzenia na karty TROI, napisał Omer Arios, który jest burmistrzem jednego z dystryktów na platformie X. Wszystkie gminy, które ogłosiły dotąd przejście na TROI, są kierowane przez rządzącą partię, która w 2019 roku wygrała 23 z 39 dzielnic Stambułu, największej tureckiej metropolii. Wiele publicznych instytucji zarządzanych przez państwo przedsiębiorstw dołączyło wcześniej do bojkotu Izraela. wycofując ze swych ofert produkty pochodzące z tego kraju. Na przestrzeni ostatnich tygodni w tureckich mediach pojawiły się listy towarów produkowanych przez firmy uznane za wspierające Izrael podczas prowadzonej przez to państwo wojny w Strefie Gazy. Również w mediach społecznościowych szeroko publikowane są apele o dołączenie do bojkotu i nazwy produktów, które powinny zostać nim objęte. Donald Trump powiedział, że sprawę wojny na Ukrainie zakończy nieomal natychmiast po wygranych wyborach, jeszcze przed zaprzysiężeniem na prezydenta. Zapowiedział też, że zwróci się do europejskich sojuszników, by zrefundowali Stanom Zjednoczonym środki na pomoc militarną dla Ukrainy. Były prezydent nie powiedział, czy będzie się domagał od Rosji wycofania z zajętych terytoriów. W 2018 roku podczas szczytu grupy G7 Donald Trump powiedział sojusznikom, że Krym należy do Rosji, ponieważ wszyscy mówią tam po rosyjsku. Podczas swoich wystąpień wyborczych Donald Trump chwalił premiera Węgier Viktora Orbana i zapowiada, że fundamentalnie zrewiduje NATO oraz misję tej organizacji. Jego byłych współpracowników podczas swojej prezydentury Donald Trump był bliski ogłoszenia, że wycofuje Stany Zjednoczone z paktu. Były prezydent zapowiedział również, że będzie wspierał Izrael w jego wojnie z Hamasem i pomoże mu zniszczyć tę organizację. Teraz o wydarzeniach polonijnych. Zaproszenie do otwartej konferencji w 10. zjeździe klubów Gazety Polskiej Stanów Zjednoczonych i Kanady, który odbywał się będzie od 17 do 19 listopada w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. 18 listopada o godzinie 3 po południu konferencja społeczno-historyczna Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie oraz Wspólny Front Patriotyczny. Po konferencji amerykańska premiera filmu Naszość tylko dla nienormalnych. Natomiast uczestnikami tej konferencji będzie redaktor naczelny Gazety Polskiej oraz Gazety Polskiej Codziennie Tomasz Sakiewicz, redaktor Gazety Polskiej Piotr Lisiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Piotr Grochomalski, koordynator zagraniczny klubów Gazety Polskiej Paweł Piekarczyk oraz redaktor naczelny portalu gpcodziennie.pl Adrian Stankowski. Po bliższe informacje proszę dzwonić pod numer 215 917 68 75 215 917 68 75. Wstęp jest dla wszystkich wolny. Natomiast samego 19 listopada, czyli w niedzielę, jak zwykle po południu, zaproszeni Państwo jesteście raz w miesiącu na wykłady Polskiego Uniwersytetu Ludowego. Wstęp oczywiście wolny, zapraszają na wykład przy kawie i ciastkach. Tym razem będzie tematem Missae ad Gentes, ze szczególnym uwzględnieniem misji franciszkańskiej w Ugandzie. Wygłosi ten wykład, czy też prelekcję, ojciec Bogusław Dąbrowski. Serdecznie Państwa zapraszają. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk jest, cytuję, człowiekiem Niemiec. Zdaniem prezesa PiS propozycje zmian w traktatach unijnych to, cytuję, jest to nie tylko odebranie suwerenności, ale likwidacja państwa polskiego. Wchodząc do Sejmu na inaugurację posiedzenia 10. kadencji, prezes PiS stwierdził, że sytuacja polityczna w Polsce jest dynamiczna i nie taka, jak niektórzy sądzą. Zagrożenie suwerenności i właściwie likwidacja państwa polskiego to te propozycje, które zostały przedstawione. Chodzi tutaj o zmiany w traktatach unijnych. To jest przypisek redakcji. To jest nie tylko odebranie suwerenności, ale likwidacja państwa polskiego. Dopytywany przez Arletę Zaleską, czy chodzi mu o przejęcie władzy przez Donalda Tuska, powiedział nie. Mówię o tym, na co ma on się zgodzić, bo po to został tutaj wprowadzony. To jest człowiek Niemiec. No chyba wielokrotnie to udowodnił. Jednocześnie Niemcy nie ukrywają, że to jest ich plan. To jest w umowie koalicyjnej, tłumaczył. Scholz wygłosił takie przemówienie, które wyraźnie mówiło już o hegemonii Niemiec, więc trudno inaczej mówić, że jest inaczej, oceniał Kaczyński. Prezes PiS-u zapytany również został o to, czy nie było w ostatnich latach za dużo agresji ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź, a ile było arogancji, takiego niebywałego chamstwa, takiego niemieckiego chamstwa ze strony Platformy Obywatelskiej, stwierdził Kaczyński. Wcześniej w Sejmie prezes PiS ocenił, że nie wie, czy ewentualna misja tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego skazana jest na porażkę. Państwo mają swoją wiedzę, a ja mam swoją, dodał. Tutaj należy dodać, że posiedzenie Sejmu nowej kadencji rozpoczęło się, zanim Jarosław Kaczyński dotarł do swego miejsca na sali. W poprzednich latach prowadzący obrady zawsze czekali w takich sytuacjach na prezesa PiS. Obrady rozpoczęły się od śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Dotrzeć do swego miejsca na czas nie zdążył Jarosław Kaczyński. W czasie hymnu prezes PiS stał na schodach prowadzących do ław, a jego miejsce w pierwszym rzędzie świeciło pustką. Pierwszy raz od 8 lat Sejm nie zaczekał na przyjście prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Hymn śpiewał stojąc w przejściu, zwrócił uwagę na portalu X Klaudiusz Ślezak z Radia Nowy Świt. Jarosław Kaczyński nie zdążył przed hymnem zająć swego miejsca w ławach poselskich. Orkiestra tym razem nie poczekała, skomentował Kamil Dziubka z Onnetu. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści noszącej tytuł Ogniem i Mieczem. Jest to nowy rozdział.
Rozdział 20. Stary Zachar odjechał na powrót do Kijowa po kilkodniowym odpoczynku. A tymczasem przyszła wieść, że komisarze wrócili bez wielkich nadziei pokoju, a nawet w zupełnym prawie zwątpieniu. Zdołali tylko wyjednać armisticjum aż do Zielonych Świątek Ruskich, po których miała rozpocząć się nowa komisja z pełną mocą do traktatów. Jednakże wymagania i warunki Chmielnickiego były tak górne, że nikt nie wierzył, aby Rzeczpospolita zgodzić się na nie mogła. Rozpoczęły się więc z obu stron gwałtowne uzbrojenia. Przyszły wiadomości o mianowaniu nowych wodzów, podczaszego Ostroroga Landskorońskiego i Firleja, i o zupełnym usunięciu od spraw wojskowych Jeremiego Wiśniowieckiego, który na czele jeno własnych sił mógł dalej ojczyznę zasłaniać. Nie tylko żołnierze książęcy, nie tylko szlachta ruska, ale nawet stronnicy dawnych regimentarzy oburzali się na takowy wybór i niełaskę, twierdząc słusznie, że usuwanie Wiśniowieckiego było wielkim, niedarowanym błędem, bo on jeden tylko mógł mierzyć się z Chmielnickim i zwyciężyć tego znakomitego wodza rebelii. Słano do króla, a z drugiej strony do Chmielnickiego, skargi ustawiczne, polskie i kozackie, o łamanie umowy, której w samej rzeczy nie było w mocy niczyjej dotrzymać. Zawieszenie broni istniało tedy o tyle, o ile sam Chmielnicki z jednej, a król i hetmani z drugiej strony nie wyruszali w pole. Ale wojna rozgorzała już faktycznie, zanim główne siły zerwały się do walki i pierwsze, cieplejsze promienie wiosenne oświecały po staremu płonące wsie, miasteczka, miasta, zamki. Oświecały rzezie i niedolę ludzką. Książę Jeremi rozsyłał podjazdy z rozkazami, by krwią za krew płaciły, palem za grabież i mordy. Szczególnie odznaczał się w podobnych ekspedycjach pan Włodyjowski, który jako partyzant w jednym chyba wierszule mógł znaleźć współzawodnika. Nikt bowiem nie odbywał tak błyskawicznych pochodów. Nikt nie umiał zejść tak niespodzianie nieprzyjaciela, rozbić go tak szalonym napadem, rozproszyć na cztery wiatry, wyłowić, wyścinać, wywieszać. Wkrótce też otoczył go postrach, a z drugiej strony fawor książęcy. Od końca marca do połowy kwietnia zniósł pan Wołodyjowski 7 luźnych watach, z których każda była trzykroć od jego podjazdu silniejsza i nie ustawał w pracy. I coraz więcej okazywał ochoty, jakoby w krwi przelanej ją czerpiąc. Zachęcał mały rycerz, a raczej mały diabeł usilnie pana za głowę, by mu w tych ekspedycjach towarzyszył, bo lubił nad wszystko jego kompanię. Ale stateczny szlachcic opierał się wszelkim namowom i tak swoją bezczynność tłumaczył.
Za wielki mam brzuch, panie Michale, na te trzęsienia i szarpaniny, a przy tym każdy do czego innego się rodzi. Z husarzami na gęstwę nieprzyjaciela, a przy białym dniu uderzać, tabory łamać, chorągwie brać. To moja rzecz. Do tego mnie Pan Bóg stworzył i usposobił. Ale pościg nocą w chrustach za hultajstwem? Tobie zostawuję, któryś jest misterny jako igła i łatwiej się wszędzie przeciśniesz. Starej jadaty rycerz i wolę rozdzierać jako właśnie lew czyni, niż tropić jak ogar pochaszcza. Zresztą po wieczornym udoju muszę iść spać, bo to moja pora najlepsza.
Jeździł więc pan Włodyjowski sam i sam zwyciężał. Aż pewnego razu, wyjechawszy pod koniec kwietnia, wrócił w połowie maja tak strapiony i smutny, jakby klęskę poniósł i ludzi wymarnował. Tak nawet zdawało się wszystkim, ale było to mylne mniemanie. Owszem, W długiej tej i uciążliwej ekspedycji doszedł pan Wołodyjowski aż za Ostróg, pod Hołownię. I tam pogromił kilkaset ludzi liczący oddział zaporożców. Tym dziwniejszy był więc głęboki smutek, niby mgłą pokrywający jego wesołe z natury oblicze. Wielu chciało zaraz wiedzieć przyczynę. Pan Wołodyjowski jednak nikomu słowa nie rzekł i zaledwie z konia zsiadłszy, udał się na długą rozmowę do księcia w towarzystwie dwóch nieznanych rycerzy, a następnie wraz z nimi szedł do pana Zagłoby, nie zatrzymując się, choć go ciekawi nowin za rękawy po drodze chwytali. Pan Zagłoba z pewnym zdziwieniem spoglądał na dwóch olbrzymich mężów, których nigdy przedtem w życiu nie widział, a których strój ze złotymi pętelkami na ramionach okazywał, że w wojsku litewskim służą. Wołodyjowski zaś rzekł:
zamknij, waszmość, drzwi i nie każ nikogo puszczać, bo mamy o ważnych sprawach pomówić.
Zagłoba wydał rozkaz czeladnikowi, po czym jął patrzeć niespokojnie na przybyłych, miarkując ich twarzy, że nic dobrego nie mają do powiedzenia.
To są kniazie Bułychowie Kurcewicze, Jur i Andrzej.
Stryjeczni Heleny!
Kniaziowie skłonili się i odrzekli obaj naraz:
stryjeczni nieboszczki Heleny.
Czerwona twarz Zagłoby stała się w jednej chwili bladoniebieska. Rękoma począł bić powietrze, jak gdyby postrzał otrzymał. Usta otworzył, nie mogąc tchu złapać. Oczy wytrzeszczył i rzekł, a raczej jęknął:
jak to?
Są wiadomości, że kniaziówna w monasterze Dobrego Mikoły została zamordowana.
Oto zebraliśmy się razem krewni i przyjaciele, którzyśmy ci na ratunek, wdzięczna panno, iść chcieli. Ale znać, spóźniliśmy się z pomocą. Za nic nasza ochota, za nic nasze szable i odwaga, bo na innym ty już, lepszym od tego lichego świecie, przebywasz u królowej niebieskiej we frauce męże. Czerń wydusiła dymem w celi 12 panien i kilkanaście czernic, między którymi była siostra nasza.
Zagłoba tym razem nic nie odrzekł. Jeno twarz, poprzednio sina, poczerwieniała mu tak, że obecni zlękli się, aby go krew nie zalała. Zwolna powieki opadły mu na oczy, po czym zakrył je rękoma, a z ust wyrwał mu się nowy jęk.
Świecie, świecie, świecie.
I obaj mężowie wyciągali groźnie do nieba ręce. Zagłoba zaś wstał z ławy, postąpił kilka kroków ku tapczanowi, zatoczył się jak pijany i padł na kolana przed obrazem. Po chwili na zamku ozwały się dzwony zwiastujące południe, które brzmiały tak ponuro, jakby dzwony pogrzebowe. Łkanie wstrząsnęło grubym ciałem Zagłoby i trzęsło nim, a oni ciągle narzekali i dzwony biły. Wtem, mimo protestacji pilnującego drzwi pacholika, wszedł pan Podbipięta i na nowo rozpoczęły się żale i narzekania. Litwin wspominał rozłogi i pierwsze widzenie się z kniaziówną, jej słodycz, młodość i urodę. Wreszcie wspomniał, że jest ktoś nieszczęśliwszy od nich wszystkich. To jest narzeczony, pan Skrzetuski. I jął rozpytywać o niego małego rycerza.
Skrzetuski został u księcia Koreckiego w Korcu, dokąd z Kijowa przyjechał i leży chory, o świecie Bożym nie wiedząc.
Zali nie trzeba, abyśmy do niego jechali?
Nie ma tam po co jechać. Medyk książęcy zaręcza za jego zdrowie. Jest tam pan Suchodolski, pułkownik księcia Dominika, ale wielki przyjaciel Skrzetuskiego. Jest i nasz stary Zaćwilichowski. Obaj mają go w opiece i staraniu. Na niczym mu nie zbywa. A to, że go delirium nie opuszcza, to dla niego lepiej.
O mocny Boże! Widział, że zwać pan Skrzetuskiego na własne oczy?
Widziałem. Ale żeby mi nie powiedzieli, że to on, to nie byłbym go poznał. Tak go boleść i choroba strawiły.
A skądże macie te wiadomości o śmierci, kniaziówne? Czy nie ci kawalerowie je przywieźli?
Nie. Ci kawalerowi to jej bracia, Jur i Andrzej, którzy się trafem o wszystkim dowiedzieli. Gdy przyjechali z posiłkami od wojewody Wileńskiego, wojna jest pewna, a z komisji już nic nie będzie.
To już i my to wiemy, ale powiedz, waćpan, kto ci o śmierci Kniaziówny mówił?
Mówił mnie Zaćwilichowski, a on wie od Skrzetuskiego. Skrzetuskiemu dał Chmielnicki permisję, żeby w Kijowie szukał. I sam metropolita miał mu pomagać. Spotkał Skrzetuski w jednym monasterze ukrytego pana Joachima Jerlicza. A że to wszystkich o Kniaziówne dopytywał, więc pytał i jego. Pan Jerlicz zaś powiedział mu, że jakie były panny, to je wpierw kozacy pobrali. Jeno się u dobrego Mikoły 12 zostało, które dymem później wyduszono. A między nimi miała być i Kurcewiczówna. Skrzetuski, że to pan Jerlicz śledziennik i na wpół przytomny od ciągłego strachu, nie wierzył mu i poleciał zaraz po raz wtóry do dobrego Mikoły jeszcze raz pytać. Na nieszczęście mniszki, których trzy także w tej samej celi uduszono, nie wiedziały nazwisk. Ale słuchając deskrypcji Kniaziówny, którą im Skrzetuski czynił, powiedziały, że taka była. Wtedy to Skrzetuski z Kijowa wyjechał i zaraz ciężko na zdrowiu zapadł.
To dziw tylko, że jeszcze żyje. Niechże go Bóg ma w swojej opiece, bo on się już nigdy nie pocieszy.
Pan Wołodyjowski umilkł i grobowe milczenie panowało między wszystkimi. Kniazie, podparłszy się łokciami, siedzieli bez ruchu, z namarszczoną brwią. Podbipięta oczy w górę wznosił, a pan Zagłoba utkwił szklany wzrok w przeciwległą ścianę. Wołodyjowski nim potrząsnął.
Zbudź się, waćpan! O czym tak myślisz? Nic już nie wymyślisz i wszystkie twoje fortele na nic się nie przydadzą.
Wiem o tym. Jeno myślę, żem stary i że nie mam co robić na tym świecie.
Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia. Tak zdecydowała sejmowa większość 265 głosami.
Po drugiej stronie życia ponoć żarcia już nie trzeba ani picia. Nawet jeden szczyt nie został do zdobycia. Lub kontynent do odkrycia. Po drugiej stronie życia. Po drugiej stronie.
czyn, coś po sobie zostawimy, przynajmniej tak marzymy, marzymy. Ale czasami, kiedy jest wieczór i wszystkie gwiazdy wstają do pieśni, to nam brakuje paru kolesiów, którzy na tamtą stronę już przeszli. Lecz póki co żyjemy,
aż do dnia śpiew
dwoje, serce moje na dwoje, los miła ma.
Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Ilnicka, życząc przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia jutro i dziękuję za spędzenie tej godziny przed radioodbiornikami.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.